języku ognia, przyjdź i płoń w naszych sercach. Duchu miłości przemieniaj nas. Swe pocieszenie nam daj, nim wypełniaj. Duchu nadziei umacniaj nas.
Ojcze Stwórco Wszechświata, poślij Ducha swojego, aby serca rozpalił ogniem czystej miłości. rozpoczynając naszą katechezę, prosimy o potrzebne dary Ducha Świętego. Drodzy Państwo, do swojej dłoni bierzemy katechizm Kościoła katolickiego, aby kontynuować naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła zawartego na kartach katechizmu. Powołanie człowieka, życie w Duchu Świętym to ostatni cykl naszych katechez i tematy, które podjęliśmy, łaska i usprawiedliwienie. Podjęliśmy już temat dotyczący usprawiedliwienia oraz łaski, natomiast dzisiaj chcemy zatrzymać się przy zagadnieniu, jakim jest zasługa oraz świętość chrześcijańska. 2006 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. W zgromadzeniu świętych jaśnieje Twoja chwała, bo dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz. Mszał rzymski, prefacja o świętych i fragment ze świętego Augustyna. Pojęcie zasługa oznacza na ogół należną zapłatę ze strony wspólnoty lub społeczności za działanie jednego z jej członków, uznane za dobre lub szkodliwe, zasługujące na nagrodę lub karę. Zasługa należy do cnoty sprawiedliwości, zgodnie z zasadą równości, która nią rządzi. W znaczeniu w ściśle prawnym nie istnieje ze strony człowieka zasługa względem Boga. Nierówność między nim a nami jest niezmierna, ponieważ wszystko otrzymaliśmy od Niego jako naszego Stwórcy. Zasługa człowieka u Boga w życiu chrześcijańskim wynika z tego, że Bóg w sposób dobrowolny postanowił włączyć człowieka w dzieło swojej łaski. Ojcowskie działanie Boga jest pierwsze dzięki Jego poruszeniu. Wolne działanie człowieka jest wtórne, jako Jego współpraca. Także zasługi dobrych uczynków powinny być przypisane najpierw łasce Bożej, a dopiero potem wiernemu. Zasługa człowieka powraca zatem do Boga, ponieważ jego dobre uczynki w Chrystusie pochodzą z natchnień i pomocy Ducha Świętego. Przybrane synostwo, czyniąc nas przez łaskę uczestnikami natury Bożej, może nam udzielić według darmowej sprawiedliwości Bożej prawdziwej zasługi. Jest to prawo łaski, prawo pełne miłości, które czyni nas współdziedzicami. Współdziedzicami Chrystusa i godnymi otrzymania obiecanego dziedzictwa życia wiecznego. Zasługi naszych dobrych uczynków są darami dobroci Bożej. Najpierw została nam dana łaska, teraz zwracamy to, co się należy. Twoje zasługi są właśnie darami Bożymi, powie święty Augustyn. Ponieważ w porządku łaski inicjatywa należy do Boga u początku nawrócenia, przebaczenia i usprawiedliwienia, dlatego nikt nie może wysłużyć sobie pierwszej łaski. Poruszeni przez Ducha Świętego i miłość, możemy później wysłużyć sobie i innym łaski potrzebne zarówno do naszego uświęcenia, wzrostu łaski i miłości, jak i do otrzymania życia wiecznego. Nawet dobra doczesne, jak zdrowie, przyjaźń, mogą zostać wysłużone zgodnie z mądrością Bożą. Te łaski i dobra są przedmiotem modlitwy chrześcijańskiej. Modlitwa wyraża naszą potrzebę łaski dla czynów zasługujących. Miłość Chrystusa jest w nas źródłem wszystkich naszych zasług przed Bogiem. Łaska, jednocząc nas z Chrystusem czynną miłością, zapewnia nadprzyrodzoną jakość naszym czynom, a przez to zasługę tak przed Bogiem, jak przed ludźmi. Święci zawsze mieli żywą świadomość, że ich zasługi są czystą łaską. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Mam nadzieję, że po tym ziemskim wygnaniu pójdę radować się z Tobą w Ojczyźnie. Nie chcę jednak zbierać zasług dla nieba, zasług na niebo. Chcę pracować jedynie z miłości ku Tobie. Pod wieczór życia stanę przed Tobą z pustymi rękoma, bo nie proszę Cię, Panie, byś liczył moje uczynki. Wszelka nasza sprawiedliwość jest skażona w Twoich oczach. Pragnę więc przyodziać się Twoją własną sprawiedliwością i jako dar Twojej miłości otrzymać wieczne posiadanie Ciebie samego. Drodzy Państwo, zasługa. Zapewne zachowały się w naszej pamięci obrazy z dzieciństwa, w których jako odpowiedź na naszą prośbę usłyszeliśmy niejednokrotnie: jeśli na to zasłużysz lub nie zasłużyłeś. Wiązały się one w pierwszej naszej wyobraźni z czymś, czego pragnęliśmy, a co jawiło się jako nagroda lub zapłata, na którą należało wcześniej zapracować. Rzeczywistość zasługi nie jest obca również wieku dojrzałemu. Ileż to razy towarzyszyło nam odczucie, że spotkało nas coś niezasłużonego, zwykle w sensie jakiegoś negatywnego doświadczenia, rzadziej pozytywnego, albo że zapłata, jakiej oczekiwaliśmy, nie równoważy naszych wysiłków. Chcielibyśmy w takich sytuacjach powiedzieć: ze zwykłej sprawiedliwości należy mi się więcej. Pojęciem zasługi posługuje się również Kościół. Kościół, który naucza, iż Bóg oczekuje od nas czynów miłości jako naszej odpowiedzi na Jego miłość względem nas i traktuje te czyny jako nasze zasługi. Podobnie jak w relacji rodzice-dzieci, tak też w relacji Bóg-człowiek, Boża miłość do nas zawsze uprzedza naszą miłość do Niego i do bliźnich. Łaska uprzedza zasługę. Święty Augustyn powiedział: najpierw została dana łaska, teraz zwracamy to, co się należy. Twoje zasługi są właśnie darami Bożymi. Koniec cytatu. Usprawiedliwienie grzeszników zasługujących jedynie na karę jest owocem niezasłużonej przez nich łaski Boga. Usprawiedliwienie to wysłużył Jezus Chrystus. Wyraźnym przykładem darmowego charakteru Bożej łaski usprawiedliwienia grzeszników jest praktyka chrztu dorosłych, którzy zapraszani są wprawdzie do wzbudzenia żalu za popełnione grzechy, ale nie przystępują do sakramentu pojednania i nie zadaje się im żadnej pokuty. Kościół naucza, że w porządku łaski inicjatywa należy do Boga. Dlatego nikt nie może wysłużyć sobie pierwszej łaski, która znajduje się u początku nawrócenia, przebaczenia, usprawiedliwienia. Dopiero poruszeni przez Ducha Świętego i miłość możemy później wysłużyć sobie i innym łaski potrzebne zarówno dla naszego uświęcenia, jak i do otrzymania życia wiecznego. Powiązanie łaski i zasługi, działania Boga i odpowiedzi człowieka pięknie oddaje fragment prefacji o świętych, w której czytamy: w zgromadzeniu świętych jaśnieje Twoja chwała, bo dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz. Pismo Święte w wielu miejscach opisuje rzeczywistość zasługi i czekającej człowieka nagrody jako jej owocu. W kazaniu na górze Pan Jezus mówi do uczniów: cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Święty Paweł zachęca słuchaczy do gorliwości w życiu chrześcijańskim, do zdobywania zasług. Porównuje je do zawodów sportowych, których celem jest zdobycie nagrody, przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 9. Swoje życie opisuje apostoł narodów również w kategorii zawodów, w których uczestniczył, które ukończył i których owocem jest wieniec sprawiedliwości. Błędem byłoby rozumienie tych fragmentów Pisma Świętego jako zaproszenia do gromadzenia zasług dla nich samych. Życie chrześcijańskie jest w swej istocie odpowiedzią na Bożą miłość objawioną w Jezusie Chrystusie. Ta miłość jest źródłem wszystkich naszych zasług. Zjednoczenie z Chrystusem zapewnia naszym czynom nadprzyrodzoną jakość, nadając im wartość zasługi. Głęboką świadomość tego mieli święci. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus pisała, przypomnijmy raz jeszcze, mam nadzieję, że po tym ziemskim wygnaniu pójdę radować się z Tobą w Ojczyźnie, nie chcę jednak zabierać zasług na niebo, chcę pracować jedynie z miłości ku Tobie. A zatem, drodzy Państwo, zasługa oznacza prawo do zapłaty za dobre działanie. Ściśle mówiąc, nie istnieje ze strony człowieka zasługa względem Boga, ponieważ wszystko otrzymaliśmy od Niego jako naszego Stwórcy. Jednakże Bóg daje nam możliwość zdobycia zasług przez zjednoczenie nas z miłością Chrystusa, będącego źródłem wszystkich naszych zasług przed Bogiem. Tak więc zasługi naszych dobrych uczynków powinny być przypisane najpierw łasce Bożej, a dopiero potem wolnej woli człowieka. I drugie zagadnienie, które chcemy podjąć w dzisiejszej katechezie Świętość Chrześcijańska. 2012 numer w Katechizmie Kościoła Katolickiego i oczywiście numery kolejne. Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. List świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 8. Wierni każdego stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego oraz doskonałej miłości, przypomina Sobór Watykański II w Konstytucji Lumen Gentium. Wszyscy są powołani do świętości. Bądźcie doskonali, jak Ojciec doskonały jest wasz niebieski. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 5. I ponownie Sobór Watykański II. Wierni powinni kierować siły otrzymane według miary daru Chrystusa ku osiągnięciu tej doskonałości, aby posłuszni we wszystkim woli Ojca z całej duszy poświęcali się chwale Bożej i służbie bliźniemu. W ten sposób świętość ludu Bożego wyda obfite owoce, jak tego dowodzi wymowne życie tylu świętych w dziejach Kościoła. Koniec cytatu. Postęp duchowy zmierza do coraz większego zjednoczenia z Chrystusem. Zjednoczenie to jest nazywane zjednoczeniem mistycznym, ponieważ jest ono uczestnictwem w misterium Chrystusa przez sakramenty, święte misteria, a w nim w misterium Trójcy Świętej. Bóg wzywa nas wszystkich do tego wewnętrznego zjednoczenia z Nim. Nawet jeśli szczególne łaski czy nadzwyczajne znaki życia mistycznego są udzielane jedynie niektórym, by ukazać darmowy dar udzielony wszystkim. Droga do doskonałości wiedzie przez krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej. Postęp duchowy zakłada ascezę i umartwienie, które prowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości błogosławieństw. Święty Grzegorz z Nysy powie: ten, kto wspina się, nie przestaje zaczynać ciągle od początku, a tym początkom nie ma końca. Nigdy ten, kto się wspina, nie przestaje pragnąć tego, co już zna. Koniec cytatu. Dzieci naszej Matki Kościoła Świętego słusznie spodziewają się łaski ostatecznego wytrwania i nagrody od Boga swego Ojca za dobre uczynki spełnione dzięki Jego łasce w jedności z Jezusem. Wierzący, zachowując tę samą zasadę życia, uczestniczą w błogosławionej nadziei z tymi, których miłosierdzie Boże gromadzi w mieście świętym, Jeruzalem Nowym, zstępującym z nieba od Boga, przystrojonym jak oblubienica dla swego męża. Fragment z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świętość chrześcijańska. Niejednokrotnie przy okazji różnego rodzaju tematów podejmowanych w ramach naszych kateches powracamy do tego fundamentalnego zagadnienia, jakim jest powołanie każdej i każdego z nas do świętości. Dzisiaj chcemy w sposób szczególny, w kontekście także zasługi, przypomnieć konieczność tego pragnienia doskonałości chrześcijańskiej, do której powołany jest każdy wierzący. Potrzeba ciągłej pracy nad sobą, walki z grzechem, pogłębiania cnót chrześcijańskich. Raz jeszcze Sobór Watykański II. Wierni powinni kierować siły otrzymane według miary daru Chrystusa ku osiągnięciu doskonałości, aby idąc w ślady Jego i upodabniając się do wzoru, jakim On sam jest dla nich, posłuszni we wszystkim woli Ojca, z całej duszy poświęcali się chwale Bożej i służbie bliźniemu. Powołanie do świętości. Każdy z nas powołany jest do chrześcijańskiej doskonałości. Wzorem naszym jest Jezus Chrystus i w naszym życiu mamy Go naśladować. Proszę sobie przypomnieć, już w Starym Testamencie Bóg wołał do narodu wybranego: bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty. Księga Kapłańska. Święty Paweł natomiast wzywa nas: bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Pierwszy list do Koryntian. To, o czym przypomina nam katechizm, wskazuje, że dążenie do świętości jest procesem. Jest ciągłym wzrostem mocą Bożej łaski, ale także wymaga wysiłku człowieka. O niebie najprościej możemy powiedzieć, że jest nim Bóg. A zatem dążenie do świętości jest więc dążeniem do Boga, by być takim jak On. W życiu duchowym nie ma stagnacji. Albo wznosimy się w życiu duchowym, podejmując wysiłek żywej wiary, albo oddalamy się od Boga. Życie na ziemi jest darem, byśmy udowodnili Bogu naszą miłość i zdobyli niebo. O wieczność z Bogiem należy się więc ubiegać, walczyć. Ta walka duchowa nie ominie nikogo. Nie obawiajmy się, by Pan Bóg miał się ociągać z udzieleniem łask potrzebnych do naszego uświęcenia, jeżeli my sami nie stawimy przeszkód. Święta Teresa z Avila. Trzy etapy życia duchowego, o których dzisiaj także wspomina katechizm, to mistrzowie, drodzy Państwo, życia duchowego, drogę do doskonałości chrześcijańskiej dzielą na trzy etapy wzrostu. Święty Tomasz z Akwinu wyróżnia etap początkujących, postępujących i doskonałych. Pseudo-Dionizy mówi o trzech drogach: oczyszczającej, oświecającej i jednoczącej. Droga oczyszczenia oznacza wyzwolenie się z grzechów. Droga oświecenia to wzrost w naśladowaniu cnót Chrystusowych, a jednocząca jest upodobnieniem się do Chrystusa. Ten, kto wszedł na trzeci etap, może powiedzieć za świętym Pawłem: teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. List do Galatów, rozdział 2. Wciąż musimy pytać się o stan swojej duszy. Trzeba jednak podkreślić, że nie powinno się określać dokładnie swego duchowego szczebla. Nie jest to po prostu możliwe. Wzrastając, dotykamy niejako wielu płaszczyzn pracy nad sobą. Znajdujemy się jednocześnie w wielu punktach tabeli stopni doskonałości. W jednym postępujemy, a w drugim jeszcze nie domagamy. Etap pierwszy, chociażby wymienić, trzeba takie główne rysy charakterystyczne dla etapu pierwszego, czyli dla etapu oczyszczenia. Na ten etap wzrostu duchowego, drodzy Państwo, tej drogi świętości, powołania do świętości, weszli ci, którzy realnie zaczęli troszczyć się o swoją duszę. Żyją już na ogół w stanie łaski uświęcającej, czyli bez grzechu ciężkiego, oraz podjęli walkę z pokusami. Kiedy upadną w grzech śmiertelny, biegną czym prędzej do spowiedzi świętej. Natomiast na pewno nie weszli jeszcze na drogę doskonałości ci, którzy większość czasu chodzą w grzechu ciężkim. Nie unikają okazji do grzechu, nie mają woli nawrócenia, uważają, że nie mają grzechów i nie mają potrzeby się spowiadać. Odrzucają Kościół, negują lub silnie powątpiewają w prawdy wiary i moralności. Nie ma życia duchowego bez wiary i jedności z Kościołem. Wstępując na ten etap, musimy pamiętać, żeby nie przepisywać głównej roli własnemu wysiłkowi. Wielokrotnie wejście na ten etap dokonuje się poprzez spowiedź generalną, która wzbudza pragnienie świętości. Podobnie impulsem do wejścia na drogę doskonałości są dobre przeżyte rekolekcje, wybranie kierownika duchowego, stałego spowiednika. Najdoskonalszym motywem pracy nad sobą i dążeniem do świętości jest miłość do Boga. Ważnym dla nas, ludzi wierzących, jest również i to, aby ten cały wzrost naszego życia dokonywał się poprzez Maryję, bo to ona najbardziej spośród wszystkich świętych naśladowała Chrystusa. Etap ten pierwszy, drodzy Państwo, kończy się stanowczym unikaniem grzechów ciężkich oraz lekkich, pokonywaniem głównej wady nałogu, przestrzeganiem przykazań Bożych i kościelnych, opanowaniem zmysłów i wewnętrzną równowagą duchową. Na etapie oczyszczenia towarzyszą nam głównie modlitwa i pokuta. Te dwa bardzo ważne modlitewne akcenty. I drugi etap naszego wspinania się, naszej drogi duchowej, to etap oświecenia. Ten drugi etap przyozdabia duszę w cnoty. To etap przyozdabiania duszy w cnoty, by w ten sposób upodobnić się do Chrystusa. Dusza w drugim etapie cechuje się już regularnością w walce z pokusami. W codziennym rozmyślaniu, wieczornym rachunku sumienia, wstrętem do grzechu, zamiłowaniem do pokuty, Eucharystii, powoli cnoty zaczynają w niej górować nad grzechami. Cnota jest to stała tendencja woli do czynienia dobra, a unikania zła. Na tym etapie człowiek ubiega się o zjednoczenie z Chrystusem. Dba o czystość serca, unika nawet okazji do grzechów lekkich. Ma już głębokie przekonanie co do wszystkich prawd wiary i moralności. Widać w nim fascynację wiarą, chęć jej poznawania poprzez lekturę, Pismo Święte, książkę, prasę katolicką. Chce we wszystkim podobać się Chrystusowi, dlatego stawia Chrystusa w centrum życia, czyniąc go ośrodkiem myśli. Swoje decyzje uzależnia od woli Pana Boga i pragnąc naśladować Chrystusa, pyta się, jakby on postąpił w danej sytuacji. Dusza taka wszystko chce czynić dla chwały Jezusa. Często o nim myśli, głęboko przeżywa mszę świętą, tęskni za nią i za zjednoczeniem z Chrystusem w komunii świętej. Zaczyna ją męczyć światowość, czcze rozmowy, zaczyna tęsknić za niebem, za oglądaniem Boga wieczności. Ufa Bogu bezgranicznie. I etap trzeci, zjednoczenie. Człowiek zjednoczony z Chrystusem staje się żywym i czytelnym świadectwem. Ludzie patrząc na takiego człowieka widzą w nim Chrystusa. Trudno dokładnie scharakteryzować moment przejścia z drugiego etapu na trzeci. Dusza zjednoczona z Chrystusem żyje w obecności Boga, chwali Go każdą chwilą. Swoją miłość do Chrystusa udowadnia uczynkami, słowami, myślami. Zapomina o sobie, a wciąż myśli o Bogu. Żyje nieustannie jakby pod okiem Boga. Szuka samotności, wyciszenia, by być sam na sam z Bogiem. Z drugiej strony pragnie wszystkim mówić o Bogu. Zewnętrzny świat nie ma już dostępu do jej życia wewnętrznego. Dusza taka cechuje się ogromną zażyłością z Bogiem, który nawiedza ją aż do dna duszy. Bóg daje jej łaskę wejścia na stopnie coraz doskonalszej kontemplacji poprzez także modlitwę odpocznienia, duchowe upojenie, zjednoczenie proste, zjednoczenie także ekstatyczne, także małżeństwo mistyczne, czyli to zjednoczenie doskonałe, o którym wspominał katechizm Kościoła katolickiego. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie katechezy. Te dwa ważne zagadnienia w naszej refleksji, zagadnienie zasługi i naszego powołania do świętości.